W magazynie Fonosfera, tak jak już obiecywałam, porozmawiamy dzisiaj o najnowszej książce Leszka Hermana, Bursztynowa. Troszeczkę mówiliśmy o niej w ostatni czwartek, ale to tylko tak, żeby powiedzieć, że ona się niedługo ukaże. Rzeczywiście książka będzie miała swoją premierę 11 października, ale nie wiem, czy Państwo mi uwierzą, czy nie, ale w trakcie, kiedy autor wszedł do naszego studia, to do nas też dotarła przesyłka z książkami. I teraz to jest taka jedyna chyba sytuacja, gdzie autor jeszcze swojej książki takiej fizycznie nie widział. Możemy otworzyć ten kartonik z książkami.
Tak,
i teraz
nie dostałem
uwaga,
jeszcze...
proszę bardzo, możesz wziąć Państwa, do ręki własną książkę.
Nie dostałem jeszcze swoich autorskich egzemplarzy. To jest pierwszy moment, gdy ją biorę do rąk.
No i jak? To tak możemy chociaż troszeczkę przekartkować. No teoretycznie wiedziałeś. Wiedziałeś, jaka okładka, jak w środku, ale to jest zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy się już taki przedmiot dotyka.
Zawsze mam takie same spostrzeżenie, że strasznie grube książki piszę.
Tak, ponad 600 stron. Przyznaję uczciwie, ja czytałam w czytniku. To nie było takie proste. A pamiętasz jeszcze pierwsze emocje, jak przyszło Selinum? To była też większa wtedy książka.
Selinum to była grubsza, ona miała 800 stron. Pamiętam, że...
Grubsza i większa.
No i tak,
inny jeszcze, format.
Inny format miała, dokładnie. Problem był z nią taki, że przysłali mi najpierw egzemplarze takie, które miały iść do blogerów, do radia, do takich różnych poczynań.
Ja mam jeszcze taką książkę do dzisiaj.
I ona była wydana na gorszym papierze i ona ważyła chyba 3-4 razy więcej niż taka normalna książka. Więc pamiętam, że jak ja dałem ją mamie, żeby przeczytała, to mama powiedziała, że ona nie poradzi sobie z nią, ona jest za ciężka i nie ten. Bo rzeczywiście była ciężka. Nie wyobrażam sobie, że ją nosić w torebce czy w jakiejś torbie, to była po prostu masakra, nie? To było główne moje spostrzeżenie. Się przestraszyłem, bo nie wiedziałem jeszcze w ogóle, jak to będzie wyglądało. I pamiętam, rzuciłem się na telefon, żeby dowiedzieć się, czy to tak będzie. Wtedy mnie dopiero uspokoili, że książka w rzeczywistości będzie lżejsza, że będzie inny papier.
Z Bursztynową było już trochę inaczej. Ona jest mniejsza, ma też mniej stron, tylko 600. To już naprawdę drobiazg w stosunku do Selinum. Dzisiaj się spotykamy po to, żeby porozmawiać o tym, o czym jest książka, ale nie tak bardzo dokładnie, dlatego że liczę na to, że nie zabierzemy Państwu przyjemności czytania. Jest w niej kilka takich wątków, które myślę, że wtedy, kiedy poruszymy, to jednak one tej przyjemności nie odbiorą. To jest książka, w której jest, jak to zwykle u ciebie, sporo historii, ale też jest współczesność. Główny bohater to jeden z tych, którzy już się na wcześniejszych kartach książek pojawiają, czyli Johan. Sporo w tej książce Londynu, mniej Szczecina. On raczej się pojawia z nazwy, a niekoniecznie bohaterowie gdzieś tam biegają po szczecińskich ulicach.
Ale jest Pomorze.
Ale jest Pomorze i tego Pomorza właśnie jest bardzo dużo. Są tu też tutaj pałace i zamki pomorskie i właśnie od tego bym zaczęła, bo jeden z takich zamków, pałaców, który tutaj opisujesz, no nie wygląda w tej chwili najlepiej. To jest pewnie coś, z czym ty się często jako architekt spotykasz. Mam wrażenie, czytając tę książkę, miałam wrażenie, że mnóstwo jest tutaj takich twoich zapisków z codziennej pracy, że właściwie ten Igor, który jeździ i sprawdza różne miejsca w województwie, to jesteś ty, ze swoim dziennikiem takim trochę budowlanym, że gdzieś jedziesz, gdzieś widzisz taki zaniedbany obiekt. Często się zajmujesz takimi miejscami jak pałace, które naprawdę wymagałyby takiego dobrego oka i dobrego gospodarza?
Wiesz, tam kiedyś się tłumaczyłem, że Igor generalnie jest moim przeciwieństwem. Podejrzewam, że większość decyzji, gdybym podejmował, to bym podejmował odwrotnie niż on. Ale jedyne właśnie, co go wyposażyłem, to właśnie ta swoja wiedza na temat architektury i to, że jest architektem. To mi pasowało do książki, do narracji. Więc faktycznie to, co on robi, jako że zajmuje się również tą konserwacją zabytków, jest mi bliskie, bo tak naprawdę to ja faktycznie tak się tym zajmuję.
Nie rezygnujesz z tego, mimo że piszesz.
No tak, bo generalnie ja to lubię. To jest bardzo przyjemna praca, jakby ciężko mimo byłoby się z tym rozstać, więc póki co jeszcze łączę te dwie rzeczy, dwa zawody, dwie pasje. A zwłaszcza, gdy trafiają do nas, bo wiadomo, że w architekturze mogą trafiać bo jestem usługodawcem, mogą trafiać do mnie tematy, które są strasznie nudne, jakiś tam remont domu, czy jakaś tam budowa czegoś tam, czy jakieś wnętrza.
Do takiego domu z lat 90. czy 2000, gdzie już
coś,
nie
to
ma
się robi
zabytkowych elementów.
Generalnie po to, żeby przeżyć, czy dla rachunku. rabunków, ale jeżeli trafia do nas pałac do remontu, to no, to jest sama przyjemność. Sama przyjemność zaczyna się w tym momencie, kiedy jak ten pałac trzeba pomierzyć, bo robi się inwentaryzację, więc jedzie się na miejsce, żeby wleść wszędzie do każdej dziury, wszystko zmierzyć, odpalić mnóstwo zdjęć. Już w tym momencie dowiaduje się człowiek o mnóstwie różnych tajemnicach i bardziej konstrukcyjno-architektonicznych, ale one też rzucają światło na to, jak ten obiekt miał przygody, jak funkcjonował. Oglądając więź bedachową widzimy, że część jest spalona. W takich obiektach bardzo często używano drewna z innych obiektów, więc pojawiają się znaki rzemieślnicze na krokwiach czy na belkach, które świadczą o tym, że ona jest starsza niż obiekt, że być może pochodziła z poprzedniego dworu albo skądinąd została zabrana, więc to wszystko są informacje, które są takimi tajemnicami tego obiektu, fantastycznymi. I to po części potem myślę o tym, jakby to wykorzystać właśnie do pisania, ale najczęściej właśnie zostają potem w opisie technicznym i w programie prac konserwatorskich w tego typu dokumentach. I Igor, no akurat tutaj w tej książce, tam w pewnym niewielkim stopniu też pokazuje tą jego pracę, bo musi się zająć pewnym zamkiem na Pomorzu, który potem ma jakby takie większe znaczenie dla całej książki.
Możemy powiedzieć chociaż, w jakim rejonie się ten zamek znajduje?
Zamek, jako że on będzie właściwie na samym początku tam Igor trafi.
To dużo nie zdradzimy.
No tak, dokładnie. To jest zamek w Płotach, tak już zdradzę wprost. Pojawia się on na początku, nie zdradzam właściwie nic poza tym. Tylko tyle, że tam Igor będzie musiał tam pojechać, żeby się poużerać trochę z urzędnikami i z nabywcą ewentualnym, który tam się pojawia. Notabene zamek tak naprawdę jest w rzeczywistości wystawiony na sprzedaż, tylko jak większość obiektów tego typu ostatnimi laty nie ma zbyt wielu chętnych na to, zwłaszcza na Pomorzu. Nie ma ludzi z pieniędzmi, zmieniły się bardzo, bardzo realia po wojnie, po COVID-zie i po prostu ja znam osobiście obiekty, które należą do moich inwestorów, którzy wystawili je wtórnie na sprzedaż i one są latami wystawione na sprzedaż i nikt nie ma po prostu chętnych.
Ale jest tutaj też jeden pałac, teraz nie powiemy gdzie, bo zdradzilibyśmy już tutaj za dużo i myślę, że choćby dla tej historii też warto po tę książkę sięgnąć i potem może pojechać i ten pałac, a przynajmniej to, co dzisiaj z niego zostało, zobaczyć. Są też takie obiekty na Pomorzu, które no, mogą napawać jakąś nadzieją i radością. To choćby Siemczyno, gdzie udało się sporo zrobić. Czy to jest miejsce, które ty odwiedzasz?
Tak, byłem w Siemczynie wiele razy. Bardzo piękny pałac i cieszy to, że on się cały czas zmienia, cały czas zmienia na plus, cały czas zaczęło się od folwarku, który został odremontowany wraz ze stodołą i tam jest hotel. Pałac czekał na początku na ten, ale tak, który właściwie został zagospodarowany i właściwie tam jest takie zaaranżowane muzeum wewnątrz. Nawet otarłem się o projekt takiej aranżacji tego muzeum. Tutaj przystąpiliśmy do tego, robiliśmy koncepcję, więc znam ten obiekt również dość dobrze. Faktycznie unikalny o tyle, że jest to ogromny obiekt, bardzo, bardzo cenny. Jak większość pomorskich pałaców, to właśnie świadczy o ich cenie, bo one się różnią od, generalnie tutaj te dzieje się różnią od naszych polskich, tym, że bardzo często jedna rodzina mieszkała w tej samej wsi od setek lat, od średniowiecza i tylko tyle, że po prostu przebudowywali te swoje dwory, pałace.
I stąd ta więźba sprzed wielu
stuleci. Tak, i bardzo często okazuje się podczas inwentaryzacji, że obiekt, który jest określony w dokumentacji, że to jest obiekt klasycystyczny z XIX wieku, w rzeczywistości piwnice, lochy ma starsze, sięgające renesansu czasami wręcz. Być może na tych piwnicach stał ryglowy obiekt, który się spalił, potem został po prostu przebudowany, odbudowany i tak jest bardzo często. Okazuje się, że takie pałace są takim konglomeratem historii. Taka historia tam po prostu płynęła nad głowami tych wszystkich pokoleń, które w tych wsiach mieszkały i tylko teraz się zmieniały dekoracje. I to mi się zawsze bardzo podobało właśnie przy inwentaryzacjach, przy takich ocenach stanu technicznego. I tu właśnie jest też jeden taki obiekt, który niestety nie ma szczęścia, od lat stoi zrujnowany, a też jest bardzo duży, więc wymagałby pewnie ogromnych ośrodków. W pięknym miejscu nad jeziorem i ma tajemnicę, którą właśnie do tej książki przemyciłem.
No właśnie, jak to jest, jeśli chodzi o tę chronologię wydarzeń? Bo ty bardzo często podkreślasz, że uwielbiasz robić research, że to jest coś, co dla ciebie jako pisarza jest bardzo istotne. Trafiasz na taki niesamowity obiekt i natychmiast sprawdzasz jego historię, czy wymyślasz historię, którą później umieszczasz w książce?
Ja właściwie rzadko kiedy wymyślam historię. Ja się bardzo się wzdragam przed tym, żeby wymyślać coś, bo mnóstwo rzeczy, które się zdarzyło naprawdę, jest o wiele ciekawsze niż to, co ja bym mógł wymyślić. Ale jest generalnie tak, że jeśli trafiam do jakiegoś fajnego miejsca, czy zrobię coś jako właśnie jak architekt przy jakimś pałacu, przy jakimś dworze, to są to rzeczy, które sobie notuję na przykład, ale gdzieś zapamiętuję. Zresztą mam ogromny archiwum, katalog wszystkich tych rzeczy, którymi się zajmowaliśmy. Ja o nich pamiętam. I jeżeli konstruuję jakąś nową książkę, to bywa, że właśnie przypomina mi się coś tam z takiego miejsca, że to by się mogło przydać, to mogłoby fajnie zagrać akurat w tym pomyśle, w takim miejscu. To nie jest tak, że jadę na miejsce, widzę coś ciekawego i od razu z tego tytułu powstaje książka. Tak rzadko kiedy jest. To się w ogóle nie dzieje. Ten research właśnie polega na tym, że zbieram takie różne okruchy, żeby je potem połączyć jakąś historię, jakąś taką spiskową teorię dziejów.
To jest twoja kolejna książka, w której te koligacje rodzinne są bardzo istotne. Tutaj nie ma, tak jak w Krzyżu Pańskim, o którym też ostatnio zresztą wspominaliśmy, takiego specjalnego drzewa, żebyśmy byli w stanie poukładać sobie kto, z kim i w jakim czasie, ale czy wtedy, kiedy ty pisałeś tę książkę, to musiałeś sobie rozrysowywać właściwie te wszystkie koligacje, ustalać, żeby samemu się nie pogubić w tym, jakie są te powiązania rodzinne, bo jest ich tutaj sporo.
Więc tak, ja...
To książka ma, to jeszcze powiem, dwie perspektywy czasowe. Jedna to jest ta historyczna, ty zresztą często stosujesz taki zabieg, i ta część współczesna.
Część historyczna, która gdzieś się dzieje w XVI wieku, XVII wieku, i część współczesna, która dzieje się w Londynie
całkiem
obecnie.
Niedawno, bo już po wybuchu wojny w Ukrainie.
Tak, dokładnie. Natomiast wygląda to w ten sposób, że ja nie rozrysowuję sobie tych wszystkich, czasami oczywiście na potrzeby takie, zawsze mam taki katalog, który z różnymi pomocami i czasami oczywiście jak wymyślam bohaterów, czy jak konstruuję tych bohaterów, to wypisuję sobie dokładnie, ile mają lat w danym momencie, jak się, bo to trzeba skonstruować, także potem nagle się nie okazało, że babcia jest młodsza od córki, czy coś takiego, bo bywało rzeczywiście, że jak miałem bardzo wielu bohaterów, których rozpisałem gdzieś tam w czasie, to wpadałem na taką minę i dobrze, że to co wcześniej robię, natomiast w momencie, kiedy bohaterami są jakieś faktyczne rody, czy faktyczne rodziny, które w tej części historycznej, które funkcjonowały, czy w Krzyżu Pańskim, gdzie dotyczyła rodziny mojej matki, to akurat od lat mam prowadzę drzewo genealogiczne takie na jednym z programów MyHeritage i ono jest rysowane w...
Który zresztą w tej książce też ma
znaczenie. Częściowo zostało tam wydrukowane i tam graficznie poprawione, ale to drzewo jest przez ogromne, już po latach to jest ogromne, więc z niego korzystam, a poza tym odkryłem to, że nawet przy pracy architektonicznej, gdy szuka się jakichś takich powiązań właścicieli z jakimiś innymi, z innymi ludźmi, czy kim on był. Teraz robimy taki temat, remont kamienicy, która należała do pewnej rodziny kupieckiej. I w dokumentacji takiej historycznej podane są tylko nazwiska właścicieli, którzy byli w jakimś tam momencie, kiedy ona została budowana czy kupiona, ale nic poza tym o nich nie wiadomo. I teraz pomocą właśnie okazują się Jenny i MyHeritage, gdzie nagle się okazuje, że całą tą rodzinę można wygrzebać, dowiedzieć się, kim była żona, z jakiej rodziny pochodziła, kim był dziadek, ojciec. Nagle to wszystko się otwiera dzięki takim programom, które służą wyłącznie do genealogii. Więc to ciekawe narzędzie do pisania książek i do pracy architekta.
No to jednocześnie się i tu przydaje. Mówiliśmy już o tym, że to te dwie perspektywy czasowe, ta bardziej historyczna, to coś, co myślę, że zainteresuje wiele osób, ale wracasz w niej do pisarza, do twórcy, z którym już kiedyś nas zapoznałeś, pisząc Sedinum.
Tak.
William Meinhold, twórca Sedonii. Tutaj inna książka. Książka właściwie zupełnie zapomniana, chociaż trochę możemy na temat tej historii powiedzieć.
Pierwsza jego książka, napisał ją przed Sedonią i to właściwie dzięki niej uzyskał popularność. Bursztynowa czarownica. Powstała w połowie XIX wieku. Rzeczywiście takie znamienne, że ona nie została wydana nigdy w Polsce. Została przetłumaczona tylko na potrzeby pracy doktorskiej, którą napisała pewna naukowczyni. Można ją gdzieś jeszcze znaleźć, ale to byłoby strasznie trudne. Ja usiłowałem to zrobić, ale się okazało, że musiałbym pojechać gdzieś do Łodzi, w jakiejś małej biblioteki i się z nią zapoznać na miejscu.
I jak już złożyłeś książkę, to się okazało, że ją właśnie wydano.
Dokładnie. Jak już złożyłem książkę, to był czerwiec, nagle się okazało, że ta książka została wydana i w czerwcu wyszła z nowym tłumaczeniem. Czyli takie zrządzenie losu. Książka jest o tyle ciekawa, że była związana z takim bardzo ciekawym zabiegiem marketingowym, który absolutnie czymś niespotykanym jak na połowie XIX wieku. pastor Menhold, który usiłował to, wydać tą książkę, tą opowieść właśnie, którą pewnie mu powstała w głowie na podstawie jakichś tam jego spostrzeżeń i tego, że mieszkał na wyspie Uznam przez szereg lat. Odsyłany był, nie było chętnych i wymyślił taką awanturę. Skłamał, że książka została sprefabrykowana właściwie z prawdziwych wspomnień pastora z Kozerow, który znalazł się gdzieś tam pod podłogą czy w jakiejś skrytce w kościele i to tak naprawdę są autentyczne wspomnienia z czasów wojny 30-letniej, które napisał pastor autentyczny i tak tą książkę sprzedał. Nagle książka zyskała ogromne zainteresowanie w całych Prusach. Została wkrótce przetłumaczona do Anglii również i dopiero Meinhold bardzo długo upierał się, że to prawda. Dopiero został zmuszony lata później przez samego króla, który dostał ją do rąk, do przyznania się, że ta książka to jednak było kłamstwo i on ją napisał sam i to nie miał nic wspólnego z żadnym odkryciem pamiętników, niczego.
W jaki sposób ty to wykorzystałeś, to trzeba się przekonać, sięgając właśnie do Bursztynowej, która za kilka dni będzie miała swoją premierę, ale to nie jest jedyny wątek, który mnie w tej książce zaciekawił. Tam w tej części współczesnej są różni bohaterowie, których znamy już z kart twojej książki, ale pojawiają się też tacy, których znamy z pierwszych stron gazet. Nie powiem teraz, o kogo chodzi, ale pojawia się też gra w polo, bo jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Czyli gra, do której niezbędne są konie. I tutaj cię chciałam zapytać, ty jeździsz konno od dziecka?
Znaczy od dziecka może nie, ale jeżdżę od dawna konno. Poza tym moja rodzina mojej matki to jeździła w całości konno. Rodzina mojego taty również, która mieszka pod Krakowem, też od dziecka jeździli tam wszyscy konno. Więc ja tam jeszcze jako dziecko właśnie tam siadałem na konia po raz pierwszy. A potem w okolicach studiów o tym przypomniałem i ponownie zacząłem jeździć. Nawet pracowałem jako pomagier, potem jako instruktor tutaj w stajniach pod Szczecinem. Więc z tymi koniami miałem bardzo długo do czynienia. Bardzo lubię jeździć konno. Potem nawet przez chwilę miałem konia własnego, który był Maurycy. To było oczywiście z całą przyjemnością, ale potem zaczął sprawiać kłopot, bo niestety koń to jest taki pies. Trzeba go praktycznie rzecz biorąc wyprowadzać z stajni, trzeba na niego wsiąść. Jak stoi w stajni przez tydzień, to potem zaczyna się maniurować, zaczyna być rodeo, jak to mówią wszyscy w stajni, więc kończyło się na tym, że ciągle dzwoniłem do znajomych, żeby wsiedli na Maurycego. A ja nie miałem na niego czasu bardzo długo, więc w końcu się ta przygoda skończyła.
Ale nadal jeździsz konno? Nie zrezygnowałeś z tego?
Od czasu do czasu, bo jak mam jakąś możliwość, żeby gdzieś tam podjechać, czy gdzieś tam z kimś wszystkim mówić, to chętnie oczywiście. Ale to już tak nie jest tak, że jeżdżę regularnie, tak jak kiedyś jeździłem praktycznie w każdym tygodniu po 2-3 razy.
Ale w polo grasz?
W polo nie grałem polo, bo polo to w ogóle jest gra, która dotarła do Polski bardzo późno. Właściwie teraz dopiero pojawiły się takie drużyny polo, które grają. To jest bardzo elitarna gra, do niej potrzebna jest dużo pieniędzy, bo do gry w polo potrzebna kilku koni, żeby w zapasie, bo konia się zmienia 3-4 razy podczas jednej rozgrywki. Potrzeba mieć oczywiście ubiór, siodło odpowiednie, sprzęt. To wszystko jest drogie i to wszystko jest elitarną bardzo, bardzo rozrywką. I także bardzo niedawno jest właściwie w takim prawdziwym wersji. Natomiast wiadomo było, że po staniach grało się w polo w takich zaaranżowanych takich grach, czyli za pomocą jakiegoś kija się jakąś piłkę ganiało na polo. I tak oczywiście też się bawiliśmy.
Bursztynowa to też jest opowieść, przynajmniej dla mnie, o przyjaźni, o tym, że czasami warto jednak ze sobą rozmawiać i o różnych rzeczach mówić. Ty tutaj taką pokazujesz przyjaźń międzynarodową i też relacje międzynarodowe różnych rodów europejskich. Czy trudno ci było tych wszystkich ludzi ze sobą powiązać?
Tym to już się zająłem w pierwszej książce, bo to chodziło właśnie, żeby znaleźć jakąś taką, bo tam bohater był, jeden z bohaterów był właśnie Johan, był od samego początku Anglik i chodziło o to, żeby jakby znaleźć te dojście do tych angielskich śladów ukrycia obrazu, przypominam Sedinum. I ten Johan mi tak został właściwie. Natomiast tak trochę usprawiedliwiając, skąd się wzięła Anglia, skąd się wziął Johan w tej części akurat książki, to jak już wspomniałem o Meinholdzie i o bursztynowej czarownicy, to akurat tak się złożyło, że książka była bardzo popularna w Anglii. Była wielkim przebojem i stąd tak mi bardzo pasowało właśnie, że ona teraz z powrotem jakby w tej części współczesnej jakby wróci do tego Londynu i tam głównym bohaterem będzie Johan, który będzie tym razem prowadził tą akcję współczesną i o niego będą się ocierały te wszystkie tajemnice z przeszłości.
Jak już powiedziałeś słowo czarownica, to ja myślę, że o tym, co jeszcze dla mnie jest w tej książce istotne, też powiem, bo to jest też opowieść o tym, jak wiele złego może zdziałać słowo. I to w różnych chwilach i różnych momentach, w różnych czasach. Tylko narzędzia się zmieniają. Człowiek okrutny, jeśli chodzi o słowa, pozostaje zawsze. Jest niezmienny.
No tak, no, dzisiaj to nawet jeszcze bardziej widać po mediach społecznościowych, po Instagramie, po TikToku, gdzie można zniszczyć życie komuś. Jakimś
zamieniliśmy stosy na TikToka?
No trochę tak, bo przecież już nawet są doniesienia o próbach samobójczych po jakichś wpisach na Instagramie czy gdzieś tam. Szczególnie młodzi ludzie, którzy są zupełnie nieprzygotowani na zmierzenie się z taką agresją, podejrzewam, że bardzo, bardzo cierpią i to są wielkie dramaty. Więc to trochę tak jest, że to są właśnie takie poszukiwanie czarownic, które się przyniosło do internetu i tak to działa.
Będziesz wracał jeszcze do tych wątków w swoich kolejnych książkach, bo to, że książka ukazuje się teraz, czyli tradycyjnie, jak to w przypadku Leszka Hermana bywa, jesienią, w październiku, oznacza, że pewnie już pracujesz nad następną.
Ja tą książkę zakończyłem takim trochę otwartym zakończeniem.
Nawet bardzo.
Tym razem musi mieć kontynuację, żeby to miało sens, więc będzie jakby kontynuacja tej książki, pewnie znowu za rok. Ale tak już zacząłem zbierać materiały i już wokół tego chodzę.
To znaczy, że teraz już tylko zbierasz materiały, czy już piszesz? Jak wygląda ten twój tryb pisania?
Teraz na razie usiłuję sklecić wszystko i poskładać, bo to generalnie bardzo lubię ten moment, bo to właśnie wtedy jest najfajniejsza zabawa. Szukam jakichś różnych tajemnic, różnych powiązań. W momencie, kiedy zamierzam poruszać jakiś problem, czy poruszać jakieś zagadnienia, to muszę to zgłębić, czy muszę sięgam do jakiejś książki na przykład, czy do jakichś... Często sięgam po... Na przykład teraz właśnie, przy tym jak napisałem praktycznie rzecz biorąc ponownie, tylko w inny sposób tą historię samą, którą odpowiedział Meinhold, to musiałem sięgać po szereg rzeczy, takich jak na przykład jak funkcjonowały zamki, czy w ogóle urzędy w XVII wieku, jak to wyglądało, jak wyglądała ta kwestia tego oskarżenia o czary, jak to, kim się tam zajmował, kto za tym stał. To wszystko są takie tematy, które praktycznie rzecz biorąc okazuje się, że niby gdzieś tam coś wiemy, ale potem się okazuje, jak chcemy to pisać dokładnie i to tak naprawdę mam pustkę w głowie. I po to właśnie sięgnąłem do kilku prac magisterskich dotyczących właśnie życia w średniowieczu, czy życia w XVII wieku, wojny 30-letniej, żeby skonstruować jakby ten opisywaną przeze mnie codzienność tych ludzi, których opisywałem.
Na zakończenie jeszcze zapytam o okładkę. Rozmawialiśmy już o tym, że był wybór między dwiema propozycjami. Ona jest właściwie podobna do tych książek twoich wcześniejszych, ale są na niej takie elementy, o które chciałabym zapytać, szczególnie o ten znak na samej górze. Co to jest?
To znaczy, jak powiem, to zbyt wiele zdradzę. No to jest herb pewnej rodziny, o której czytelnicy się dowiedzą więcej z książki.
No to właśnie dlatego namawiamy do przeczytania bursztynowej. Premiera 11 października. Leszek Herman opowiadał o swojej najnowszej książce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru. Życzymy zaczytanego oczywiście.
Do usłyszenia.